które, tak jak wspomniałam wcześniej, dotyczyć mogą na przykład mieszkań spółdzielczych. Więc tych możliwości pewnie różnych będzie pojawiało się sporo, natomiast trudno mi odpowiedzieć, czy akurat będzie to dotyczyło Pani konkretnej sytuacji, ale tu również mogę zaproponować, jeżeli Pani by chciała skorzystać z jakiejś naszej szczegółowej opinii, to poproszę po prostu napisać do nas i wtedy szczegółowo opisać swoją sytuację i udzielimy odpowiedzi takiej już pełnej. Natomiast druga kwestia dotycząca
wieku emerytalnego i przepracowanych lat.
Więc ten projekt ustawy, który w tej chwili jest procedowany w Sejmie, no, przygotowany przez pana prezydenta, on przewiduje powrót do poprzedniego wieku emerytalnego. 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn i daje wybór. To znaczy można pójść na emeryturę w tym wieku, ale nie jest, można dalej pracować, jeżeli ktoś się zdecyduje. Natomiast nie ma tutaj tego obostrzenia limitu pracy. Prace nad tym projektem trwają w Sejmie, więc być może jakieś poprawki jeszcze będą przez posłów zgłaszane, ale idea i również w programie Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie my mówiliśmy o powrocie do poprzedniego wieku emerytalnego. Natomiast ja też wspomniałam wcześniej, że do końca roku ZUS ma dokonać przeglądu systemu ubezpieczeń i będziemy wówczas zastanawiali się nad w przyszłym roku nad koniecznymi jeszcze ewentualnie jakimiś innymi zmianami, które w systemie emerytalnym mogą być wprowadzone. W tej chwili wracamy do poprzedniego wieku emerytalnego, czyli 60 i 65.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Mówi Jacek Marczyński, dzwonię z Waszyngtonu.
Witam panie Jacku i pozdrawiam. Bardzo proszę. Panie Jacku, tak, jesteśmy, odbiornik wyciszyć satelitarny, proszę bardzo.
Tak. No, mówi Jacek Marczyński z Waszyngtonu, pozdrawiam panią premier, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witamy bardzo serdecznie.
Pani premier, miałem okazję z panią się spotkać w amerykańskiej Częstochowie. No, może pani premier sobie nie przypomina. W każdym razie mam takie następujące pytanie. Wygląda na to, że w wyborach amerykańskich zwycięży Clintonowa. Ponieważ Clintonowa jako pani senator, kiedy starała się o miejsce do Senatu, napisała list do pana premiera Jarosława Kaczyńskiego z żądaniem wypłacenia 65 miliardów dolarów odszkodowania za mienie żydowskie. Wygląda, jeżeli ona zostanie prezydentem, uważam, że nadal będzie się do tego domagała od Polski. Jak pani premier będzie zamierza zareagować na ewentualne tego typu żądania? I po prostu, bo to jest sprawa bardzo poważna. Drugie mam krótkie pytanie, kiedy pani premier się wybiera do Waszyngtonu? I trzecie informacji, ja już głosowałem na Trumpa, z tego właśnie względu o te 65 miliardów oraz dlatego, że pani Clintonowa jest absolutnie za aborcją. Także w tej chwili zamieniam się w słuch i jeszcze raz pani premier pozdrawiam i życzę powodzenia w pracach rządu i w reformach.
Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy za ten głos z Waszyngtonu. Bardzo proszę, pani premier.
Dziękuję. Dziękuję również. Rzeczywiście to spotkanie, ta wizyta w amerykańskiej Częstochowie była fantastyczna. Jestem do dzisiaj pod wrażeniem i to były naprawdę wspaniałe chwile. Także jeszcze raz również bardzo serdecznie pozdrawiam. No, mogę powiedzieć w ten sposób. My nie mamy wpływu na to, jaki będzie wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. To należy wszystko już w tej chwili do obywateli amerykańskich i wierzę w to, że każdy, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, będzie chciał współpracować z polskim rządem, bo my traktujemy Stany Zjednoczone jako naszego sojusznika i wiemy doskonale, że to są wybory, które uszanujemy każdy wybór, bo każde państwo tutaj ma, obywatele każdego państwa dokonują tego wyboru zgodnie z własnymi preferencjami. Natomiast mam nadzieję, jestem głęboko przekonana, że czy to będzie pan Trump czy pani Clinton, to jednak polityka wobec Polski będzie polityką opartą na współpracy i wzajemności i traktowaniu się właśnie na zasadzie partnerskim i traktowaniu się jako sojusznicy. Polskie stanowisko jest tutaj niezmienne. Dla nas Stany Zjednoczone są niezwykle istotnym, strategicznym partnerem. Natomiast na pewno nigdy polski rząd, którym ja mam zaszczyt kierować i którym kieruję, nie ulegnie i nie będzie pod dyktando innych państw podejmował decyzji, które nie będą zgodne z interesem polskiego państwa i polskiego narodu.
Kiedy wizyta w Waszyngtonie?
No, premier? Trudno mi powiedzieć, w tej chwili dość napięty okres, ale nie mam na razie w najbliższych planach wizyty w Stanach Zjednoczonych, ale pewnie być może w przyszłym roku będzie jakaś okazja.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Jadwiga z Dolnego Śląska.
Pani Jadwigo, radio wyłączamy.
Ja już właśnie wyłączyłam. Ja będę może, na początek może będę niegrzeczna, bo po prostu no, pani premier nie jest codziennym gościem w Radiu Maryja i im krótsze te pytania, tym więcej by skorzystało.
To więc nie przedłużajmy, pani Jadwigo, prawda? I do rzeczy.
No właśnie, także ojcze, redukować, tam te elaboraty redukować.
Tak, tak, to już redukuje pani głos także, więc do rzeczy i do pytania.
Dobra, więc chciałam zapytać panią premier o podatek od emerytur. Krótkie pytanie, Jadwiga z Dolnego Śląska.
Panią premier. Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam pani Jadwigo. Nie wiem, czy dobrze odgadnę pani pytanie, ale być może, że chodzi pani o propozycję, która kiedyś była nawet przez Prawo i Sprawiedliwość zgłaszana, żeby najniższe emerytury zwolnić z opodatkowania, jeżeli dobrze zrozumiałam pani pytanie. Myśmy się zdecydowali w tej chwili na wprowadzenie najniższej minimalnej emerytury w wysokości 1000 zł. Po prostu musimy zrobić ten ruch ze względu na to, żeby właśnie te najniższe emerytury, które są poniżej 1000 zł, no, podwyższyć i dać przynajmniej tym osobom szansę jakiegoś godnego życia. I uznaliśmy, że w tej sytuacji jest to potrzebne i konieczne. No i w związku z tym nie będziemy wprowadzali na razie żadnych innych zmian, bo ze względu na budżet państwa. Więc w tym roku, od 1 stycznia 2017 roku, najniższa emerytura w Polsce będzie wynosiła 1000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w systemie podatkowym, czy ewentualnie jakieś inne kwestie z tym związane, to my cały czas analizujemy i pracujemy nad jednolitym podatkiem. Ja wiem, że to również budzi emocje, bo pojawiają się różne głosy mówiące o tym, że ten podatek może być mniej lub bardziej korzystny dla niektórych grup. To są oczywiście dylematy, które my musimy rozwiązywać, natomiast nigdy nie wprowadzimy tej jednolitej daniny, dopóki nie będziemy pewni, że to jest podatek, który niweluje różnice, daje równe szanse, ale jednocześnie nie uderza również w różne grupy, przede wszystkim grupy przedsiębiorców, więc tutaj prace nad tym jeszcze trwają.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, ja do Radia Maryja.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy i skąd telefon?
Szczęść Boże, ojcu prowadzącemu i szanownej pani premier, ja dzwonię ze Szwecji, nazywam się Jolanta.
Bardzo proszę.
Bardzo się cieszę, że się mogłam dodzwonić. Mam takie jedno pytanie do pani premier. Jeżeli bym chciała wrócić do Polski, na jakiej zasadzie bym mogła otrzymać mieszkanie spółdzielcze, bo po prostu na zakup mi nie stać. Szczęść Boże i dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pozdrawiamy pani Jolanto. Mhm.
Dziękuję bardzo. Może pani skorzystać z programu Mieszkanie Plus, który właśnie uruchomiliśmy. Jeszcze raz powtórzę, to będą mieszkania, tanie mieszkania na wynajem z możliwością później ich wykupu. Cena za metr kwadratowy będzie szacowana jest w tej chwili na 10 do 25 zł. Zapisy będą już ogłaszane, mam nadzieję, niebawem w poszczególnych samorządach te prace ruszają. pierwsze łopaty mają być wbite, czyli rozpoczęcie budów w połowie przyszłego roku. Proszę uważnie śledzić informacje, które będzie ogłaszał w tej chwili Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK. Tam będą podawane na bieżąco informacje dotyczące przystąpienia do tego programu. W ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego będą jeszcze inne możliwości, o których wcześniej też mówiłam. Między innymi dotyczy to również mieszkalnictwa spółdzielczego i wspierania mieszkań komunalnych. Do końca roku będą projekty ustaw przyjęte. I też prośba taka, żeby pani od czasu do czasu zajrzała na stronę Ministerstwa Infrastruktury. Tam będą te informacje na bieżąco podawane, więc sądzę, że któryś z tych projektów, tych programów może być dla pani odpowiedni.
Drugi telefon, pani premier, dzisiejszego wieczoru od naszych rodaków, którzy mówią, że chcą wracać do Polski.
Bardzo się cieszymy. Zapraszamy wszystkich Polaków, którzy chcą do Polski wracać. Chcemy stworzyć nie tylko szansę na mieszkanie, na to, żeby tutaj zakładać rodzinę, ale też myślimy o tym, jakie warunki stworzyć przede wszystkim dla tych z państwa, którzy chcą prowadzić tu działalność gospodarczą. Myślę, że to jest też bardzo istotne, ponieważ wielu Polaków, którzy wyjechali z kraju, tam prowadzi własne firmy i chcemy, żeby tutaj taką możliwość również mieli.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo?
Chwalą Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, panią premier, i bardzo jestem wzruszona, że się dodzwoniłam. Postaram się krótko, bo już czas goni. Pani premier, serdecznie dziękujemy za te wszystkie, znaczy za reformę szkolnictwa. Tu cieszą się, chociaż rzucają niektórzy wam kłody pod nogi. Tak samo w związku z mieszkaniami. Z tym, że ja mam taką refleksję, pani premier, bardzo postaram się króciutko, że właściwie tak, państwo dało samorządom te mieszkania komunalne, i samorządy postąpiły jak syn marnotrawny i teraz państwo w postaci państwa rządu pomaga, powinno bardzo się cieszyć samorządy, bo ten cały system nowych mieszkań spowoduje, że wyprzedanie na przykład w Warszawie, skąd dzwonię, 90% mieszkań, zostało tylko 100 tysięcy ludzi w mieszkaniach, pozbawiono ich zresztą prawa i wykupu i dziedziczenia, ale nie ci ludzie są najbardziej pokrzywdzeni, tylko ci reprywatyzowani. Więc czekam na zmianę dobrą w Warszawie. Jeszcze bardzo żałuję, że pan Sasin został prezydentem. A chodzi o to, że jak pani, co pani o tym, znaczy jeśli można spytać, co pani o tym sądzi? Może to jest pytanie retoryczne, ale czy to nie było lekkomyślne ze strony samorządu? Bo w ten sposób, zostawiwszy tak niewiele mieszkań, samorząd warszawski, no niestety działa tak, że jest akcja Poznaj swego najemcę i ci najsłabsi ludzie, najbiedniejsi, tacy starzy, nie są tak traktowani jak w reprywatyzowanych domach. To już jest skandal, ale również są wyławiani, chodzą jakieś komisje, odzyskuje się te mieszkania na siłę i teraz dzięki państwu, za to bardzo dziękujemy, bo tutaj jestem reprezentantką tych ludzi, tych słabych właśnie, dzięki państwu i tej akcji może te samorządy się opamiętają, nie będą tak hulać. W każdym razie powinny państwu dziękować, że państwo pomyślało o tym, że oni za dużo wyprzedali, ale teraz państwo to naprawia. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam i podziwiam, że macie państwo tyle siły i dziękujemy też panu ministrowi Ziobrze, że tak tą reprywatyzacją się zajął, bo to, co ja słyszę tu, gdzie mieszkam, to jest straszne. Ludzi przesyłają, jakieś staruszka, nauczycielka do jakiejś kanciapy gdzieś tam w piwnicy, zabierają te mieszkania, daliby dożyć, ale dzięki panu Ziobrze i temu badaniu wszystkiemu, może to jakoś będzie. Za dużo macie na głowie państwo, ale dziękujemy za dobrą zmianę i powtarzam, czekamy na dobrą zmianę w Warszawie. Z Bogiem życzę wszystkiego dobrego i w imieniu moich znajomych i wszystkiego najlepszego pani i żeby miała pani siłę, bo pani się przepracowuje, nie tylko pani. W każdym razie serdeczne dzięki, z Bogiem i wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy pani Mario.
Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam. Proszę też znajomych pozdrowić w moim imieniu. Po pierwsze, afera reprywatyzacyjna musi być wyjaśniona. Pan minister Ziobro podjął działania, prokuratura się tym zajmuje i na pewno musi być wyjaśniona. Po drugie, myśmy dlatego się zdecydowali na wprowadzenie różnych form wsparcia, właśnie żeby chronić lokatorów, dlatego że rzeczywiście te rozwiązania mieszkaniowe, które proponujemy, oprócz tych, które są skierowane właśnie do osób, które będą nowe mieszkania pozyskiwały, a więc kwestia uruchomienia budownictwa, no mamy jeszcze grupę osób, które wymagają właśnie wsparcia tych lokatorów, którzy są dzisiaj w trudniejszej sytuacji, bo tak jak pani słusznie zauważyła, bardzo często samorządy zbyt lekkomyślnie postępowały z mieszkaniami. I też będziemy tutaj proponowali jakieś rozwiązania w tym zakresie. Natomiast jeżeli ja mogę powiedzieć swoje zdanie dotyczące właśnie tego postępowania samorządów. Była taka, bo oczywiście należy tutaj oddzielić te kwestie reprywatyzacyjne w Warszawie, które no, są aferą i tak jak wcześniej mówiłam, muszą być wyjaśnione. Ale był też taki trend w samorządach w latach 90., szczególnie na początku, kiedy wyprzedawane były te mieszkania komunalne, też samorządy w ten sposób rozwiązywały swoje problemy, żeby nie pozostawać z tym zasobem mieszkaniowym, z drugiej strony pozyskiwać wtedy chciały też i środki. Było być może w mojej opinii, bardzo często działo się to po prostu bez planu i bez przemyślenia i później pojawiły się różnego rodzaju problemy, które no dzisiaj wszystkim zaczynają sprawiać coraz większe kłopoty. To pokazuje, że również samorząd, który na pewno reforma samorządowa w Polsce jest jedną z najbardziej udanych, i to, że powstały samorządy, szczególnie powstały gminy, które bardzo dobrze sobie radzą, musimy też pamiętać i muszą pamiętać samorządowcy przede wszystkim, że oni są powołani na służbę dla obywateli, mieszkańców swoich lokalnych społeczności. I samorząd tak samo musi być poddawany kontroli i tu już zaczynamy wchodzić, zastanawiać się nad tym, czy ta kontrola w tej chwili jest możliwa ze strony mieszkańców, czy obecna ordynacja wyborcza, obecne prawo samorządowe daje wystarczające gwarancje, że mieszkańcy i rady również mają, rady gmin i powiatu mają wystarczające możliwości oddziaływania i wpływu na to, co dzieje się w ich samorządach. To jest ogromna dyskusja, która toczy się również i w naszym środowisku. Myśmy zastanawiali się, czy nie wprowadzić na przykład kadencyjności wójtów i burmistrzów. No pewnie ta rozmowa, im bliżej będzie wyborów samorządowych, pewnie te tematy będą wracały. Natomiast na pewno musi być jasno postawione, że samorządy i to, co dzieje się w samorządach, podlegać musi tak samo kontroli, jak wszędzie, w każdym innym systemie, na każdym innym poziomie władzy, w każdych innych instytucjach i to nie ulega żadnej wątpliwości. Będziemy wspierać lokatorów, będziemy wspierać budownictwo, bo to jest potrzebne. Polacy potrzebują mieszkań, a ci Polacy, którzy dzisiaj mieszkają w trudnych warunkach, czy też są właśnie w takich sytuacjach, że znajdują się w trudnej sytuacji, bo właśnie jako lokatorzy są pozbawiani swoich mieszkań, również muszą mieć wsparcie ze strony państwa. Już tak na koniec powiem, że wierzę w to głęboko, że w najbliższych wyborach samorządowych przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości wygra wybory i będzie prezydentem Warszawy.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Dzwonię z Londynu, Małgorzata. Składam serdeczne wyrazy szacunku dla pani premier, bo wiem, ile pani robi. I mam tylko krótkie pytanie, bo opłacałam składkę, bo pracuję tutaj od kilku lat, a składkę ubezpieczeniową emerytalną opłacałam w Polsce Jednak chciałabym, przerwałam ją na 2 lata, na okres 1 roku, 2 lata i chciałabym wrócić znów do opłacania. Rozmawiałam z Zusią już na ten temat, nie ma problemu, tylko jest taki problem, że chciałabym również opłacać składkę zdrowotną, ale tam, kiedy kontaktowałam się z NFZ-em, powiedziano mi, że musiałabym spłacić ogromną kaucję, ogromną sumę tej kaucji, jakieś około, no więcej niż kilka tysięcy to miałoby być. Czy w tej sprawie może być jakaś zmiana, czy bo przecież mógłby też rząd skorzystać na tym, to znaczy nawet ta reforma emerytalna, czy reforma zdrowia, mogliby nawet i rodacy z zagranicy w ten sposób też włączyć się w opłacanie składek i to może by też poprawiło sytuację w tych emeryturach. Serdecznie pozdrawiam też ojca prowadzącego i nie chcę przedłużać i proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy pani Małgorzato.
Dziękuję, również pozdrawiam. Dziękuję za te sugestie. My przede wszystkim, proszę państwa, musimy uporządkować system, zarówno ten dotyczący właśnie ubezpieczeń społecznych, składek zdrowotnych, tego wszystkiego, co czasami wydaje się bardzo skomplikowane dla przeciętnego obywatela. Bardzo często jest też tak, jak były przecież takie głosy, były takie tutaj też państwa wypowiedzi, że bardzo często no, okazuje się, że składki były pobierane nieprawidłowo, że są nieprawidłowości jakieś pojawiające się i z tego powodu pojawiają się no, naprawdę poważne problemy i tragedie. To wszystko wymaga uporządkowania. Stąd między innymi właśnie jest w tej chwili czyniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ten przegląd, o którym już chyba dwukrotnie wspominałam. Reforma zdrowia, którą wprowadzamy, reforma emerytalna w tej chwili, w przyszłości również na podstawie przeglądu ubezpieczeń tego przygotowanego przez ZUS systemu emerytalnego będziemy również musieli pewnie pewne korekty wprowadzać. No i też być może ta jednolita danina, jeżeli zdecydujemy się na wprowadzenie jej, bo tak jak mówię, na razie to jest wszystko na etapie przygotowywania i analiz i chcę też uspokoić i powiedzieć jasno, że jednolita danina, tak jak każda zmiana, ona ma swoje zalety, ale ma również i swoje słabsze strony. I musimy tutaj zważyć, czy w tym momencie dla systemu i podatkowego, i budżetu państwa, i przede wszystkim dla obywateli te rozwiązania będą korzystne. Dlatego, że my dzisiaj musimy bardzo mocno zastanawiać się nad tym, jak ten system ubezpieczeń, system emerytalny powiązać z sytuacją finansów państwa, z budżetem państwa, tak ażeby w kolejnych latach było pełne zabezpieczenie, żeby system był wydolny. Ja przypominam, że my mamy ciągle niż demograficzny i tutaj robimy wszystko, żeby wskaźniki demograficzne się poprawiły i to są te wyzwania, przed którymi stoimy. Więc wszystkie zmiany, które będziemy podejmowali w tej chwili, one wymagają bardzo wnikliwego przemyślenia, analiz i też muszą być ze sobą powiązane. Niewątpliwie będziemy brali pod uwagę przy wprowadzaniu zmian wszystkie opcje i będziemy się zastanawiali nad różnymi rozwiązaniami, tak żeby one były przede wszystkim korzystne dla obywateli, no bo taki jest sens zmian, które mają być wprowadzone.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Krystyna.
Bardzo ja proszę. Jesteśmy na antenie, pani Krystyno, rozpoczynamy wypowiedź. Bardzo proszę.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pani premier. Bardzo się cieszę z tego rządu, bo bardzo teraz wszystko słucham i interesuje mnie wszystko. Chciałam cię tak zapytać taką sprawę. Jak za rządów PiS-u, był to, co oni tam 2 lata rządzili, był taki program, że będą jakieś wynagrodzenia za pobranie do SP, to taka brygada SP było, to ja była, mąż mój był przez 2 razy po 6 miesięcy budował nową hutę. I tu jakaś pani poseł prowadziła to biuro, ale potem jak się ten rząd to upadło. I nie wiem, wiem, że tam żołnierze dostali, co pracowali w kopalniach, jakieś wynagrodzenie. Ja te papiery se wszystkie pozbierałam i świadków miałam, że tam pracowałam w tej brygadzie w Orsku, w brygadzie ja pracowałam w tych PGR-ach. To tak straszyli, że ta młodzież musi jechać tego. Moja mama się tak bała i pojechałam. I tego. I chciałam się zapytać, czy ta sprawa tego wynagrodzenia jakoś ma jakąś moc jeszcze dalszą teraz, czy to już upadło, czy to już... Bardzo bym prosiła, żeby pani premier mi troszkę odpowiedziała.
Dziękujemy ślicznie.
Ja to było w 1953 roku.
Dziękuję pani Krystyna. Pozdrawiam pani premier.
Dziękuję. Pozdrowienia dla pani Krystyny. No, rząd w tej chwili nie pracuje nad takimi zmianami, nie pracuje nad taką ustawą, ale mogę zadeklarować, że sięgniemy do archiwów i sprawdzimy, czy takie projekty były wcześniej przygotowywane. Jeżeli tak, przeanalizujemy i będę się mogła do tego bardziej odnieść. W tej chwili rząd nie pracuje nad takim projektem.
Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Serdecznie, Dariusz z Holandii. Chciałem się dołączyć do głosu właśnie takiego też, że również bardzo się cieszę, jestem zadowolony z osiągnięć tego rządu. Też tutaj przy wyborach i prezydenckich i później rządowych starałem się ludzi zachęcać. Do prezydenckich mi się udało trochę bardziej to zrobić, natomiast później już do rządowych to tak słabiej to wyglądało, ale ogólnie to i tak się udało. Także w sumie to na tyle by było. Chciałem bardzo serdecznie panią premier pozdrowić, no i bardzo się cieszę, że w ogóle mi się udało dodzwonić.
Jest to możliwe, panie Dariuszu. Pozdrawiamy Holandię i naszych słuchaczy odbierających Radio Maryja w Holandii. I co ważne, to zaangażowanie na rzecz także Polski w tych wyborach. Przecież to ten nasz akt demokratyczny, w którym to my jako Polacy decydujemy o losach swojego kraju.
Ja również pozdrawiam pana Dariusza. Dziękuję za to poparcie, dziękuję za pomoc w czasie wyborów. Tak jak pan mówił, rzeczywiście ja muszę powiedzieć, że te dwie kampanie wyborcze, które w 2015 roku odbyły się, były niezwykłe, szczególnie dla mnie ta może nawet bardziej pierwsza kampania pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo ja byłam wtedy szefową jego sztabu wyborczego i to było niezwykłe, kiedy, przypominam sobie, zaczynaliśmy tę kampanię i kiedy były pierwsze sondaże i Andrzej Duda miał tam kilkanaście procent poparcia, a Bronisław Komorowski ponad chyba 60, pamiętam, to wtedy wszyscy mówili, ale to tam nie ma żadnych szans i była taka raczej mała wiara. Naszym celem było ładnie i z honorem przegrać i nie dać się specjalnie tutaj jakoś pokonać. I potem, kiedy zaczęły się te pierwsze wyjazdy, to była jeszcze późna jesień, początek zimy i 2014 roku, początek 2015 roku. Pamiętam te wyjazdy w teren, kiedy przychodziło na spotkania bardzo mało osób. No a jednak z każdym dniem, z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem tych ludzi przychodziło coraz więcej i coraz więcej. I myśmy też nabierali coraz więcej wiary w to, że to się może udać. I kiedy już przyszła wiosna i zaczęły się spotkania pana prezydenta w terenie, na otwartym powietrzu i kiedy przychodziły już naprawdę masy ludzi i pamiętam te wiece i ten entuzjazm tych ludzi, którzy wielu płakało po prostu na spotkaniach z panem prezydentem wtedy i niosła nas ta emocja ogromna. To były niezwykłe chwile i powtórzę to, co powiedziałam już dzisiaj wcześniej. Myśmy wygrali dzięki wam. Dzięki wam wszystkim, którzy przychodziliście wtedy, wspieraliście nas, robiliście kampanię na różny sposób i to rzeczywiście był łańcuch ludzi dobrej woli, tych serc, które chciały zmiany i po prostu Polska odżyła. To było widać, jak Polska rodzi się na nowo, ten zapał, entuzjazm i potem ta fala już nas zniosła i ogromne wsparcie ze strony właśnie Polonii, bo po przeanalizowaniu tych wszystkich wyników i później, kiedy spływały wyniki już i wyborcze, ale też i listy poparcia wcześniej, różne rodzaje właśnie wspierania to od Polonii, to było niezwykłe wsparcie, za co też chcę serdecznie podziękować. I tak siedzę tutaj w studio, przede mną jest figura Matki Boskiej, która ma na rękach różaniec i teraz też mi się przypomniało, że najczęściej takim podarunkiem, który otrzymywał Andrzej Duda w kampanii wyborczej, ja zresztą potem też w tej parlamentarnej, to był właśnie różaniec. Otrzymaliśmy mnóstwo różańców. To było niezwykłe po prostu i myślę, że to jest też, no też był pewien znak tego zwycięstwa. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Grzegorz z Norwegii, z tej strony.
Bardzo proszę, panie Grzegorzu.
Chciałbym serdecznie pozdrowić panią premier oraz zadać takie pytanie odnośnie właśnie Polaków, którzy mieszkają za granicą. Jestem tutaj w Norwegii wraz z rodziną od około 5 lat i moje pytanie kieruję ku temu, że wielu z nas właśnie tutaj za granicą skłania się do powrotu, ponieważ też ze względu na korzenie i jakieś wartości, które są w nas Polakach za granicą, też odzywają się po czasie, pomimo tego, że jest tutaj dużo lepiej niż w Polsce. Z tym, że czy obecny rząd planuje jakieś, przewiduje jakieś udogodnienia dla osób, które mają właśnie plan powrócić do kraju? Czy będzie jakaś możliwość rozwoju dla tych osób, które wyjechały i czy po powrocie nie będą zostawieni sami sobie, tak? Ponieważ ja też pamiętam czas, w którym rządy sprawowała Platforma Obywatelska i w momencie, kiedy tuż po wygraniu przez nich wyborów premier Donald Tusk był w Irlandii, to było w Irlandii, tak, i nawoływał masowo Polaków do powrotu do kraju, obiecując dobrobyt i wielkie zmiany, no. Niestety sytuacja wyglądała zupełnie inaczej i nawet wielu Polaków wtedy właśnie dokonało wyboru, szybko wracając, zostawiając to, do czego doszli za granicą i nie powiodło się im w Polsce ponownie. To też z opinii wielu znajomych i różnych także przeczytanych opinii na internecie, które były wypisywane przez te osoby. I chciałbym właśnie zapytać, jak ta polityka będzie prowadzona, czy będzie jakieś udogodnienie albo czy rząd chce w jakiś sposób też prowadzić jakąś kampanię na rzecz Polaków za granicą, która będzie w jakiś sposób pomagała też przyczynić się do powrotu do
Panie
kraju.
Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy, bo dosłownie 2 minuty pozostały do zakończenia naszych rozmów niedokończonych. To są rozmowy niedokończone, a więc na pewno bardzo wiele wątków interesujących jeszcze państwa nie zdołaliśmy i na pewno nie zdołamy poruszyć. Pani premier, bardzo proszę.
Wszystkie zmiany. Też chcę bardzo serdecznie pana pozdrowić i podziękować za telefon. Wszystkie zmiany, które wprowadzamy, wszystkie te programy, one mają na celu właśnie stworzenie w Polsce warunków takich, ażeby Polacy, zarówno ci, którzy mieszkają w Polsce, ale też którzy mieszkają za granicą, chcieliby wrócić, żeby po prostu mieli dobrą perspektywę godnego życia w Polsce. Program 500+, wsparcia dla rodzin, już funkcjonuje, jest, rodziny na tym korzystają. Wiem, że to jest program, który cieszy się bardzo dużym poparciem. W tej chwili wprowadzamy program mieszkaniowy, Mieszkanie Plus, o którym już wcześniej mówiłam. Zmiany w oświacie, zmiany w tej chwili w służbie zdrowia. To jest wszystko po to, żeby stworzyć tutaj w Polsce lepsze warunki życia. Natomiast przede wszystkim myślę, że mamy bardzo dobrą i doskonałą ofertę, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Program odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego, który jest realizowany, on ma dać szansę tworzenia nowych miejsc pracy, atrakcyjnych miejsc pracy, realizowania swoich ambicji zawodowych. Dzisiaj w Polsce jest niskie bezrobocie, cieszymy się bardzo z tego. Wprowadziliśmy też wyższe wynagrodzenia minimalne, minimalną stawkę godzinową po to, żeby Polacy również godnie zarabiali, żeby te zarobki również były na wyższym poziomie. To są wszystko te zmiany, które już za nami. Ale też przygotowujemy się do tego, że chociażby w związku z tym, że będzie Wielka Brytania opuszczała Unię Europejską, nie wiadomo jak te warunki ostatecznie będą wynegocjowane przez Wielką Brytanię z Unią Europejską, liczymy się z tym, że będą obywatele polscy mieszkający w tej chwili w Wielkiej Brytanii chcieli wracać do Polski, a więc myślimy o tym, ja rozmawiałam już na ten temat z panią minister Rafalską, z panią minister rodziny i pracy, która rozmawialiśmy o konieczności stworzenia takiego programu dla Polaków, którzy chcieliby wracać z zagranicy do Polski. Oczywiście głównie mówimy o Wielkiej Brytanii, bo tam jest w tej chwili ten konkretny problem związany z Brexitem, ale no taki program, jeżeli byśmy wprowadzali, dotyczyłby oczywiście wszystkich naszych obywateli, którzy chcieliby wrócić do kraju. To musiałby być kompleksowy program zarówno społeczny, socjalny, dotyczący życia i funkcjonowania rodziny, a więc oświata, programy prorodzinne, mieszkaniowe, ale też myślę, że bardzo ważne jest to, ażeby tworzyć tutaj, stworzyć szansę na to, by mogły być prowadzone firmy przez osoby, które te firmy mają w tej chwili za granicę, no czy też możliwość znajdowania pracy, bo sądzę, że najistotniejsze jest to, żeby była praca, godne wynagrodzenie i mieszkanie. I to jest, to są te warunki, które są dobrą perspektywą do tego, ażeby móc wrócić do kraju. Poza tym myślę, że to, co dzieje się w Polsce również i w innych obszarach, to, że Polska jest państwem w tej chwili naprawdę nastawionym na to, ażeby być ze swoimi obywatelami, wspierać swoich obywateli i dążyć do tego, byśmy również byli szanowani na świecie. No to są argumenty za tym, że warto tutaj wrócić, warto tutaj mieszkać. Zapraszamy, naprawdę zapraszamy wszystkich. Ja nie będę obiecywać tak jak poprzedni premier, ale wolę, żeby dla państwa zachętą były konkretne zmiany, które w Polsce są wprowadzane i żeby to była dla was zachęta do powrotu do kraju. A tych zmian takich, które dają szansę w tej chwili na lepsze życie w Polsce, jest już wprowadzonych w ciągu tego roku sporo, ale dużo jeszcze pracy przed nami. My się tej pracy oczywiście nie boimy, będziemy konsekwentnie te zmiany, do których w stosunku do polskich obywateli zobowiązaliśmy się i w kampanii wyborczej, będziemy konsekwentnie te zmiany wprowadzać.
Dobra zmiana w Polsce. Nasze rozmowy niedokończone dobiegają końca. W studiu Radia Maryja rozmawialiśmy z prezesem Rady Ministrów, z panią premier Beatą Szydło. Bardzo gorąco dziękuję pani premier za to spotkanie, pani rządowi, a nade wszystko Polsce. Oczywiście życzymy Bożego błogosławieństwa i tego, co dobre.
Ja serdecznie dziękuję ojcu, dziękuję przede wszystkim wszystkim słuchaczom, dziękuję wszystkim państwu i chcę podziękować wszystkim za to wsparcie, które od was mamy, które czujemy. Dziękuję za ten rok, który państwo, w którym nas wspieracie, oczywiście za wybory i bardzo proszę o to, by to wsparcie ze strony państwa było nadal, bo jest nam bardzo potrzebne. Wprowadzamy zmiany, które nie są łatwe, ale chcemy Polski, która będzie Polską silną siłą swoich obywateli, Polską otwartą na każdego, szanującą każdego i każdemu dającą godne życie. To jest, myślę, potrzebne nam wszystkim. To nie są jakieś wzniosłe cele, to jest kwestia naszego poczucia odpowiedzialności za Polskę, za Polaków i też takiej normalności, której, myślę, Polacy oczekują. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, zakończyliśmy rozmowy niedokończone, a dzisiejszą naszą modlitwą na zakończenie dnia niech będzie ta modlitwa zanoszona za ojczyznę, zawarta w tej naszej polskiej narodowej pieśni.
skrót wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam. W 17 miastach rusza pilotaż programu Mieszkanie Plus. Rząd w Katowicach zainaugurował oficjalnie program budowy lokali mieszkalnych. Dziś podpisano pierwsze listy intencyjne w tej sprawie. Pierwsze mieszkania w ramach rządowego programu powstaną m.in. w Katowicach, Poznaniu, Radomiu, Starogardzie Gdańskim, Wałbrzychu i Wrześni. Za 2 lata mają być już gotowe pierwsze lokale. Na państwowych gruntach powstaną tanie mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności. W Elblągu został dziś zaprezentowany projekt budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W prezentacji wzięli udział prezes PiSu Jarosław Kaczyński oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. W maju tego roku rząd przyjął uchwałę w sprawie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Efektem ma być połączenie Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską. Koszt programu oszacowano na 880 milionów złotych. Jacek Kurski został nowym prezesem TVP. Konkurs na szefa telewizji publicznej został rozstrzygnięty przez Radę Mediów Narodowych. Nowy prezes powiedział, że chce, by Telewizja Polska łączyła Polaków wokół wielkich celów, żeby była nośnikiem rzetelnej informacji, dobrej rozrywki i dobrej edukacji. Prokuratorzy dokonają analizy wszystkich dotychczasowych postępowań dotyczących reprywatyzacji, zapowiedział prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W trakcie konferencji zaprezentował mapę dzikiej prywatyzacji, między innymi zaznaczonym adresem kamienicy odzyskanej przez rodzinę prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Minister dodał, że są już efekty prac prokuratorów. Obecnie w sprawie reprywatyzacji w Warszawie toczy się ponad 100 postępowań karnych. Geotermia toruńska, mimo że jest unikatem w skali światowej, ma problem z przyłączeniem się do systemu ciepłowniczego w mieście. Rozmowy z firmą EDF Polska z francuskim kapitałem, która jest właścicielem sieci przesyłowej w Toruniu, trwają od 2009 roku i wciąż pojawiają się nowe bariery, poinformowała dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk. W Toruniu odbyło się dziś seminarium poświęcone energii cieplnej i elektrycznej. Poruszonym problemem jest m.in. brak odpowiedniego rozporządzenia, które nakładałoby obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej odnawialnych źródeł energii. Obowiązujące przepisy sprzyjają firmom z obcym kapitałem. To poważne utrudnienie m.in. dla toruńskiej geotermii. W Polsce powstanie fabryka Mercedesa. Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki podpisał umowę z koncernem Daimler dotyczącym budowy fabryki w Jaworze pod Wrocławiem. Daimler ma zainwestować w Polsce nawet 500 milionów euro i stworzyć kilkaset nowych miejsc pracy. Minister środowiska powołał zespół, którego zadaniem będzie opracowanie projektu planu zarządzania Puszczą Białowieską jako dziedzictwem UNESCO. Wynika z informacji zamieszczonej w dzienniku urzędowym ministra środowiska. W najbliższych dniach dojdzie do spotkania szefów dyplomacji Polski i Francji. Rozmowy mają dotyczyć spraw bieżących, w tym m.in. zakończenia rozmów z Airbus Helicopters w sprawie umowy offsetowej dotyczącej kontraktu na zakup śmigłowców Caracal. Polski rząd nie kupi 50 francuskich maszyn. Polska bastionem Europy. Pod tym hasłem za niespełna miesiąc ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. To już 7. edycja wydarzenia zainicjowanego przez środowiska narodowe i patriotyczne. Uczynki miłosierdzia rozbudzają w nas potrzebę i zdolność do czynienia wiary żywą, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież otworzył cykl kateches poświęconych uczynkom miłosierdzia. Biskup Rzymu zaapelował również o położenie kresu konfliktowi w Syrii. Podkreślił, że jest to konieczne przynajmniej na czas ewakuacji ludności cywilnej. Litewski wymiar sprawiedliwości opowiedział się za oryginalną pisownią nazwiska praprawnuczki Adama Mickiewicza. Sprawa dotyczy obywatelki tego kraju, Aleksji Gorocki-Mickiewicz. Do sądu zwrócił się ojciec 11-latki, gdy po upływie ważności paszportu odmówiono wystawienia jej nowego dokumentu z zapisem imienia i nazwiska w formie oryginalnej. Szef MSW Ukrainy Arsen Awakow ostro skrytykował prezydenta Francji François Hollande'a za jego wypowiedzi w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie. Ukraiński minister zarzucił mu, że chce pójść na rękę prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi i doprowadzić do podziału Ukrainy. Szefowa szwedzkiej dyplomacji wskazuje, że należy rozważyć nałożenie na Moskwę nowych sankcji. W wywiadzie dla dziennika Bild podkreśliła, że Unia Europejska mogłaby się zastanowić nad sankcjami wobec Rosji z powodu wojny w Syrii. Dodała, że trzeba skończyć z bombardowaniem ludności cywilnej, a Europa musi przeciwstawić się zbrodniom wojennym. Pododdziały rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych wezmą w październiku udział w prowadzonych na terytorium Egiptu ćwiczeniach antyterrorystycznych pod kryptonimem Strażnicy Przyjaźni 2016, poinformowało Ministerstwo Obrony Rosji. Szef MSW Niemiec powiedział, że niemieckim władzom udało się znacznie zredukować liczbę uchodźców. W pierwszych trzech kwartałach tego roku do Niemiec przybyło ich 213 tysięcy. W ubiegłym roku niemieckie placówki imigracyjne zarejestrowały rekordową liczbę 890 tysięcy uchodźców. W Syrii działa obóz internowania dla byłych dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego i ich rodzin, poinformował portal BBC News. Przetrzymywanych jest tam niemal 300 osób, m.in. z Francji, Danii i Polski. BBC nie podaje żadnych szczegółów dotyczących osób z europejskimi paszportami. Co najmniej 25 osób zginęło dziś w intensywnych bombardowaniach kontrolowanych przez rebeliantów dzielnic Aleppo na północy Syrii, podały służby ratunkowe. Rosyjskie samoloty wznowiły wczoraj naloty na miasto po kilku dniach względnego spokoju. I tą informacją kończymy skrót wiadomości z kraju i ze świata.
Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Gazowe wrota. Polska wkrótce będzie miała gaz z trzech niezależnych źródeł. Trwają intensywne rozmowy na temat budowy gazociągu z Danii. Co jest już pewne, czytam w naszym dzienniku. Kolejka po klucze. Pilotaż rządowego programu Mieszkanie Plus rusza w 17 miastach. Kto będzie mógł z niego skorzystać w pierwszej kolejności? Szczegóły w naszym dzienniku. Aby Chrystus panował. Jubileuszowy akt jest nade wszystko aktem wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza. Jest aktem sprawiedliwości w znaczeniu oddania Mu tego, co Jemu należne i aktem posłuszeństwa w odpowiedzi na Jego miłość. W naszym dzienniku pełna treść listu Episkopatu Polski w sprawie aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Szlachetne zdrowie. Jak umiejętnie korzystać z leków? Statystyki pokazują, że Polska jest w czołówce krajów, w których rekordowo dużo zażywa się medykamentów. Kiedy leki są rzeczywiście potrzebne, a kiedy ich zażywanie jest szkodliwe? Czytam w naszym dzienniku. Był to przegląd codziennej prasy polskiej.
Torna dietro con il tempo, trent'anni e più so già del vento, un pianoforte po' d'amore, è una gran donna dentro il cuore, lo so che hai ragione tu, lo so che ti trascuro un po', e che ti lascio troppo sola. Per la mia musica che vola, ma ci sei solo tu. E torna indietro con il tempo, vent'anni sono già del vento. Ciao marinaro, ciao valiere, ciao compagnia a mangiare e bere. Suona la tromba tra le dita, c'è un signo, sì, c'è un cappettone, adesso la mia musica. Dormire, do, si, la, sol, melodia, nel cuore, nell'anima, musica. Dormire, do, si, la, sol, torna indietro con il tempo, sedici anni già del vento, ricordo in te la stazione, il primo amore, che emozione, la stessa età, la stessa scuola, sei la più bella, sei la sola, il primo bacio nel portone. E poi la mia prima canzone, adesso la mia musica, dormire. torna dietro con il tempo. Se anni sono già del vento e mangio musica e frittelle, amo la luna, amo le stelle. Mio padre con la tromba in mano, mia madre ascolta piano piano, da grande voglio inventare poesia, canzoni da cantare.
Za minutę w Polsce będzie już północ. Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy słuchacze, już rozpoczął się nowy dzień. Jest to czwartek, 13 dzień października. Rozpoczynamy ten nowy dzień czyniąc znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oraz śpiewając pieśni Bogu Rodzica.